Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 23 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Ojciec Święty spotkał się dzisiaj z członkami Papieskiej Komisji Biblijnej. Benedykt XVI wezwał biblistów do zachowania soborowych kryteriów poprawnej interpretacji Pisma Świętego. W czasie audiencji ksiądz profesor Henryk Witczyk zapoznał papieża z nową inicjatywą polskich biblistów, a mianowicie pierwszym tygodniem biblijnym, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Relacji z tego spotkania poświęcimy drugą część programu, w której nadamy też rozmowę z księdzem profesorem Witczykiem. Nasz program zaczynamy od pozostałych aktualności watykańskich.
Słowo Boże mówi nam o posłuszeństwie, które nie jest zwykłym podporządkowaniem się czy po prostu wypełnianiem nakazów, ale rodzi się z głębokiej komunii z Bogiem. Zwrócił na to uwagę papież podczas Eucharystii, którą sprawował w kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie dla meksykańskich organizatorów styczniowego Światowego Spotkania Rodzin.
Nasi współcześni muszą odkryć to posłuszeństwo, które nie jest teoretyczne, ale życiowe. Jest to przyjęcie konkretnych postaw opartych na posłuszeństwie woli Bożej, które czynią nas w pełni wolnymi. Ze swym prostym, radosnym życiem domowym, dzieląc się z dnia na dzień radościami, nadziejami i troskami przeżywanymi w świetle wiary, rodziny chrześcijańskie są szkołami posłuszeństwa i środowiskiem prawdziwej wolności. Wiedzą o tym dobrze ci, co, tak jak niektórzy z tutaj obecnych, przez długie lata przeżywali swe małżeństwo zgodnie z planem Bożym, doznając dobroci Pana, który nam pomaga i dodaje otuchy.
Wśród 85 Meksykanów, jak wspomniał papież, były też pary małżeńskie. Córka jednej z nich przyjęła z jego rąk pierwszą komunię.
Rasizm we wszystkich swych przejawach to fałszywe twierdzenie, że niektórzy ludzie mają mniejszą godność i wartość niż inni. Wypełnienie międzynarodowych zaleceń o wykorzenianiu rasizmu wiąże się z uznaniem centralnego miejsca osoby ludzkiej i równej godności wszystkich osób. Zwrócił na to uwagę arcybiskup Silvano Tomasi, przemawiając w Genewie na konferencji Durban II. Rasizm nadal się utrzymuje, stwierdził stały watykański obserwator przy genewskich urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tych, którzy są obcy czy różni, zbyt często odrzuca się. Popełnia się wobec nich barbarzyńskie akty, aż do ludobójstwa i czystek etnicznych. Powstały nowe formy rasizmu, jak handel kobietami i dziećmi, dyskryminacja imigrantów, przymusowe małżeństwa, więzienie czy mordowanie chrześcijan za wyznawaną wiarę.
Arcybiskup Tomasi wskazał na zagrożenie rasizmem wiążące się z eugeniką stosowaną przy sztucznym zapłodnieniu i użyciu embrionów nadliczbowych. Możliwość wyboru koloru oczu czy innych cech fizycznych dziecka prowadzi do tworzenia podkategorii ludzi i eliminacji tych, którzy nie odpowiadają ustalonej uprzednio w danym społeczeństwie charakterystyce. Ponadto przesadne środki bezpieczeństwa zaostrzają irracjonalny lęk przed obcokrajowcami. Słuszna walka z terroryzmem nigdy nie powinna podważać ochrony i promowania praw człowieka, powiedział przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Podkreślając niezbędność międzynarodowego i krajowego ustawodawstwa zwalczającego rasizm, przypomniał, że samo prawo nie wystarcza bez przemiany serca. Konieczna jest integralna edukacja uwzględniająca wartości etyczne i duchowe, oczyszczona z wszelkiej dyskryminacji. Media muszą być wolne od ideologicznej kontroli. Ważną rolę w walce z rasizmem mają odegrać wspólnoty religijne, które często padają jego ofiarą.
Arcybiskup Tomasi zaznaczył, że ONZ-owska konferencja w Genewie została niestety wykorzystana do skrajnych ataków politycznych, czyniąc aluzję do poniedziałkowego wystąpienia prezydenta Iranu. Stolica Apostolska z ubolewaniem je odrzuca, gdyż nie służą dialogowi, stwierdził jej przedstawiciel.
Stolica Apostolska zawarła porozumienie z Ligą Arabską. Odnośne Memorandum of Understanding zostało dziś podpisane w Watykanie przez szefa papieskiej dyplomacji arcybiskupa Dominika Mambertiego oraz sekretarza generalnego Ligi Amra Musse. Umowa zacieśnia obustronną współpracę na szczeblu politycznym i kulturalnym, zwłaszcza w tym, co dotyczy pokoju, bezpieczeństwa oraz stabilności regionalnej i międzynarodowej. Dokument zawiera propozycje dwustronnych konsultacji także w odniesieniu do inicjatyw międzyreligijnych. Porozumienie wchodzi w życie w chwili podpisania. Sekretarz Generalny Ligi Państw Arabskich Amr Musa zostanie jutro przyjęty przez Ojca Świętego.
Do zachowania podanych przez Sobór Watykański II kryteriów poprawnej interpretacji Pisma Świętego wezwał Benedykt XVI w czasie spotkania z członkami Papieskiej Komisji Biblijnej. Uczestniczą oni w sesji plenarnej poświęconej natchnieniu i prawdzie w Piśmie Świętym. Odnosząc się do soborowej konstytucji Dei Verbum, Ojciec Święty przypomniał, że to Bóg jest autorem Biblii, ale przemawia w niej po ludzku. Dlatego też dla zrozumienia Słowa Bożego niezbędna jest właściwa interpretacja historyczno-literacka, a zarazem zachowanie zasad wynikających z wiary Kościoła. Sobór Watykański podał 3 kryteria interpretacji Pisma Świętego. Po pierwsze, Słowo Boże powinno być odczytywane w odniesieniu do całego Pisma Świętego, które stanowi jedną całość. Po drugie, trzeba je postrzegać w kontekście żywej tradycji, bo jak mówili ojcowie Kościoła, Pismo Święte zostało najpierw spisane w sercu Kościoła, a dopiero potem na nośnikach materialnych. Trzecim kryterium jest analogia wiary, czyli spójność poszczególnych prawd wiary.
Naukowa analiza tekstów świętych jest ważna, ale sama w sobie niewystarczająca, ponieważ brałaby pod uwagę jedynie wymiar ludzki. Aby uszanować spójność wiary Kościoła, egzegeta katolicki musi patrzeć na Słowo Boże nie tylko z ludzkiego punktu widzenia, ale uwzględniać też obecność Słowa Bożego w tych tekstach, w obrębie wiary Kościoła. Jeśli brakuje tego niezbędnego punktu odniesienia, badania egzegetyczne są niepełne, tracą z oczu swój podstawowy cel i grozi im, że staną się jedynie analizą literacką, w której prawdziwy autor, Bóg, już się nie pojawia. Interpretacja Pisma Świętego nie może być jedynie indywidualnym dziełem naukowym, ale powinna być zawsze konfrontowana, wprowadzana i uwiarygodniana przez żywą tradycję Kościoła. Egzegeta katolicki nie czuje się jedynie członkiem naukowej wspólnoty, ale przede wszystkim członkiem wspólnoty wierzących wszystkich czasów. W rzeczywistości teksty te bowiem nie zostały powierzone poszczególnym badaczom czy ich wspólnocie, aby zaspokoić ich ciekawość lub dostarczyć im materiałów do badań i dociekań. Teksty natchnione przez Boga zostały powierzone przede wszystkim wspólnocie wierzących, Kościołowi Chrystusa, aby karmić wiarę i kierować życiem w miłości.
Benedykt XVI podkreślił, że zachowanie tych zasad nie utrudnia badań biblijnych, lecz umożliwia ich prawdziwy rozwój. Wyraził też przekonanie, że nauki egzegetyczne odgrywają dziś coraz donioślejszą rolę i dlatego, jak zaznaczył, tak ważne jest ich usytuowanie na właściwym poziomie. Ojciec Święty podkreślił, że zgodnie z nauczaniem Soboru wszystko, co dotyczy wyjaśnienia Pisma, podlega ostatecznie osądowi Kościoła. Benedykt XVI przypomniał też nauczanie Dei Verbum o nierozdzielnej jedności Pisma Świętego i tradycji. Obydwa bowiem wypływają z tego samego Bożego źródła, zespalają się jakby w jedno i zmierzają do jednego celu, powiedział papież, cytując soborową konstytucję.
Jednym z członków Papieskiej Komisji Biblijnej jest ksiądz profesor Henryk Witczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czasie audiencji zapoznał on Benedykta XVI z nową inicjatywą polskich biblistów, jaką jest pierwszy tydzień biblijny, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę.
Jest to inicjatywa, z którą wychodzi dzieło biblijne imienia Jana Pawła II w odpowiedzi na synod biskupów o Słowie Bożym, jego miejscu i roli w życiu i posłannictwie Kościoła. Już od dłuższego czasu pragnęliśmy zwrócić większą uwagę w życiu naszego Kościoła na absolutnie pierwszą, w sensie źródłową rolę Słowa Bożego w odniesieniu dla naszej wiary i dla naszego chrześcijańskiego życia, jak też w odniesieniu do naszej obecności w świecie współczesnym po prostu, bo jedynie chrześcijanin inspirowany Ewangelią, inspirowany objawieniem, jest w stanie podołać tym wyzwaniom, jakie przychodzą ze strony współczesnego świata, a zwłaszcza tym wszystkim pokusom, pokusom ateizmu, pokusom liberalizmu, relatywizmu moralnego. A więc jest to po pierwsze próba odpowiedzi bardzo konkretnej na synod. Po drugie, jest to też niedziela i tydzień biblijny pomyślany jako taki znak, żywy znak wielkiej pamięci i wdzięczności wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który w ramach swojego pontyfikatu właśnie poprzez zachęty, jakie kierował do Papieskiej Komisji Biblijnej, dokonał przełomu w biblistyce katolickiej.
A na czym polegał ten przełom?
Zostały opublikowane dwa wspaniałe dokumenty, zwłaszcza ten z 1993 roku o interpretacji Pisma Świętego w Kościele, w których Papieska Komisja Biblijna, oczywiście za aprobatą ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Ratzingera, ale też i za aprobatą Ojca Świętego oczywiście, dopuszcza cały szereg nowych metod badawczych i podejść badawczych w czytaniu naukowym i w interpretowaniu Pisma Świętego. Był to ogromny przełom, który przynosi wielkie owoce w aktualnej biblistyce i w katechezie, w homiletyce. Oczywiście trzeba go jeszcze wprowadzać w życie cały czas. Wspomnę też, iż wielkim owocem takiego właśnie biblijnego myślenia Ojca Świętego Jana Pawła II jest opublikowany miesiąc temu w języku polskim dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność. Kiedy przed 5 laty, dokładnie w 2002 roku, Papieska Komisja Biblijna zastanawiała się, jaki właśnie temat wybrać do debat i nad nim popracować, wiadomo mi, że po prostu z osobistej sugestii papieża Jana Pawła II został wybrany dla biblistów do analizy temat Biblia a moralność. Początkowo jawił się jako niezwykle trudny, po prostu wymagający, interdyscyplinarny, ale okazuje się, że te 6 lat pracy nad dokumentem zaowocowało wspaniałym tekstem, który gorąco polecam wszystkim duszpasterzom w Polsce, katechetom, ale też osobom świeckim, zwłaszcza dziennikarzom, myślicielom, którzy zastanawiają się po prostu nad życiem moralnym człowieka i chcieliby, żeby to życie, po prostu nasze życie, ziemskie życie, miało swój głębszy sens, głębszy wymiar i głębsze odniesienie. O tym mówi ten dokument, że życie człowieka, moralne życie jest odpowiedzią na dary Boże, które rozpoznaje.
A powróćmy do samej niedzieli, do samego tygodnia biblijnego. Na czym to konkretnie polega? Jak, w jaki sposób jest obchodzony?
Na niedzielę i tydzień biblijny przygotowaliśmy materiały w takim biuletynie dzieła biblijnego pod tytułem Przegląd biblijny.
A my to znaczy kto?
My to znaczy moderatorzy dzieła biblijnego powołani przez księży biskupów w każdej diecezji w Polsce. Zbieraliśmy się kilka razy w tej materii, żeby właśnie wspólnie wydyskutować, jakie to mają być materiały, do kogo adresowane, jak ostatecznie opublikowane. Doszliśmy do wniosku, że opublikujemy je zarówno w formie drukowanej, czyli takiej tradycyjnej, jak też w formie CD. Gorąco polecam duszpasterzom, zwłaszcza sięgnięcie po tę płytę CD, w której oprócz materiałów drukowanych znajdą też wspaniałe prezentacje multimedialne, poświęcone po pierwsze droga z apostołem narodów, nawiązanie do wielkiej idei drogi światła proponowanej przez Ignacego Loyolę. Chodzi tutaj w tej propozycji o takich 14 stacji do medytowania z życia apostoła narodów. Druga propozycja dotyczy listów świętego Pawła. Piękna prezentacja, która może być wykorzystana w całym szeregu spotkań z różnego rodzaju grupami. Byśmy chcieli zobaczyć trochę tak bardziej przejrzyści, jak te listy powstawały, do kogo były pisane, w jakich okolicznościach, kiedy. Byśmy mieli taką właśnie logiczną wizję wielkiej twórczości apostoła narodów.
To są, jak rozumiem, jakieś materiały formacyjne, tak?
To są materiały formacyjne bardziej, ale nie są one też przeładowane informacjami. Są to też takie materiały, które dają do myślenia, dają pewne punkty do medytacji osobistej, bo na przykład kolejna prezentacja dotyczy teologii świętego Pawła. 4 wielkie tematy z jego pism, zaprezentowane przy pomocy właśnie najważniejszych fragmentów z jego utworów do przemyślenia. Kolejna prezentacja, wielkie dzieło księdza profesora Michała Janochy z UKSW pod tytułem Ikonografia świętego Pawła. Ponad 100 wspaniałych slajdów przedstawiających od najstarszych po najnowsze, najpiękniejsze prezentacje, głównie malarskie, apostoła narodów. Ta prezentacja podzielona na 7 części z jego komentarzem słownym, historyka sztuki. To jest wielka radość oglądać te slajdy z jego osobistym komentarzem, nagranym też na tej płycie CD. Więc to jest taki materiał, który bez wątpienia może być wykorzystany przez duszpasterzy, przez katechetów, przez liderów różnego rodzaju grup parafialnych. Oczywiście jako zarząd dzieła biblijnego i moderatorzy nie wyznaczamy duszpasterzom, z którego materiału, kiedy, w jakim dniu tygodnia mają skorzystać. Zostawiamy to już po prostu własnej inwencji poszczególnego duszpasterza czy katechety. Jest to rzecz już bardzo prosta, kiedy ma się odpowiedni materiał, zna się swoich podopiecznych, czy to parafian, czy młodzież, czy grupę. Wiadomo, z którego materiału można skorzystać, w jaki sposób skorzystać, czy medytacyjne, czy bardziej informacyjne. Na przykład ta droga 14 stacji z życia apostoła narodów, ona może być wykorzystana w sposób modlitewny, tak jak droga krzyżowa, kończy się notabene sceną męczeństwa. Ale może też być wykorzystana każda z tych stacji jako temat do samodzielnego spotkania, bo jest tam wiele takich informacji, na kanwie których można przeżyć coś a la krąg biblijny z pięknymi ilustracjami, które, jak wiemy, przyciągają uwagę, koncentrują grupę, pozwalają przejść nam z tego XXI wieku do czasów apostoła, poczuć się razem z nim obecnym bliżej niego.
Gdzie można nabyć te materiały?
Te materiały zostały zamówione przez poszczególne kurie diecezjalne. Jestem w tym momencie bardzo wdzięczny wszystkim właśnie księżom biskupom, duszpasterzom odpowiedzialnym za duszpasterstwo ogólne w swoich kuriach, że zechcieli nam zaufać, te materiały zamówić, a następnie udostępnić dla każdej parafii, praktycznie większości, absolutnej większości polskich diecezji. Do tego jeszcze dodam, że pomyśleliśmy też o pięknym plakacie informującym o idei pierwszy tydzień biblijny, hasło tego tygodnia, nawiązujące oczywiście do świętego Pawła, czyli dla mnie żyć to Chrystus. No i też przypominamy cały czas w nazwie zarówno dzieła biblijnego, jak też w tym wspaniałym liście, który otrzymałem od księdza kardynała Dziwisza, iż ta niedziela biblijna i ten tydzień biblijny są naszą po prostu pamięcią, żywą pamięcią, żywym pomnikiem dla wielkiej ewangelizacyjnej działalności, misji po prostu papieża Jana Pawła II. Pozwoli pan, że przeczytam jedno zdanie z tego listu kardynała Dziwisza do mnie adresowanego jako przewodniczącego dzieła biblijnego, czyli w gruncie rzeczy do wszystkich, którzy będą organizować niedzielę i tydzień biblijny, czyli akcentować w te dni wyjątkową rolę Słowa Bożego w życiu Kościoła. Mianowicie pisze ksiądz kardynał, że poprzez niedzielę, tydzień biblijny spełniać się będzie głębokie pragnienie sługi Bożego Jana Pawła II, aby współczesny człowiek nie lękał się Chrystusa. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Chrystusa może się lękać tylko ten, kto go nie zna, bo nie zna Ewangelii. Niech sługa Boży Jan Paweł II, patron dzieła biblijnego, oręduje za każdym moderatorem, animatorem i wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w dzieło nowej ewangelizacji. Niech Duch Święty z kart Biblii zstępuje na nasze rodziny, parafie i na cały Kościół w Polsce. Niech go odradza, odnawia i bezpiecznie prowadzi po drogach współczesności. Sądzę, że są to wspaniałe zdania, za które jestem bardzo wdzięczny księdzu kardynałowi i sądzę, że nie wymagają one komentarza, poruszą na pewno serce każdego do zorganizowania, do przeżycia po prostu tych dni w większym kontakcie ze Słowem Bożym, a też w duchu wielkiej wdzięczności po prostu Panu Bogu za ten wspaniały dar, jakim jest Pismo Święte, jakim jest Słowo Boże.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. W Watykanie rozmawiałem z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem, przewodniczącym dzieła biblijnego Jana Pawła II w Polsce. Dziękuję serdecznie. Tu Radio Watykańskie. To już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.